Moi drodzy w Chrystusie, dzisiejsza Ewangelia jest mocna i wprowadza w smutek, bo Jezus się żegna ze swoimi uczniami. Oni jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, że będzie wydany w ręce złych ludzi, że się zgodzi tym razem, aby go aresztowali i potem przybili do krzyża. Ale Jezus patrzy dalej. Wie, że wraca do Ojca i że pozostanie z nami w Eucharystii. I wie, że pośle nam swojego Ducha, Ducha miłości i prawdy, by nas umacniać. Wie, że nas nie zostawi sierotami. Ale odejście będzie smutne dla uczniów. I bardziej byśmy się cieszyli, gdyby Jezus to był fizycznie obecny, niż gdy jest z nami obecny, ale w sposób sakramentalny, pod postaciami chleba i wina. Moi drodzy, dlaczego cała ta historia? Dlaczego Syn Boży do nas przyszedł? Dlaczego objawił nam Ojca? Dlaczego posyła nam swojego Ducha? No po to, by nas ratować, by odwrócić historię ludzkości, która się zaczęła dobrze, bo Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo i umieścił w raju. Ale po grzechu Adama i Ewy, po kolejnych grzechach kolejnych ludzi, zamieniliśmy tę ziemię w dolinę ciemności, w padu łez. I potrzebowaliśmy ponownego przyjścia Syna Bożego, tym razem już w ludzkiej naturze, żeby nas zachwycił miłością. I ten Jezus, powtórzmy sobie to, cośmy sobie mówili przedwczoraj w niedzielę, ten Jezus, Syn Boży, zachwyca nas swoją miłością nad życie, tak szaleńczo mocną, a jednocześnie mądrą. I dzisiaj chcemy popatrzeć raz jeszcze na tę miłość, przeżywając w tych naszych misjach dzień refleksji nad miłosiernym Ojcem, który nas uczy kochać. Otóż łatwo tutaj znowu o nieporozumienia. Jeden błąd to jest lęk przed Bogiem. Przekonanie, że Bóg jest niemiłosiernym policjantem, sędzią, który nas ściga, żeby nas karać. Tak myślał Adam, ten z raju po grzechu pierworodnym i chował się przed Bogiem. On się niemiłosiernie bał Boga, można tak powiedzieć. I nie wierzył w Boże miłosierdzie. Podobnie Judasz, apostoł, który zdradził, nie wierzył w miłosierdzie Boże, odebrał sobie życie. Ale jest drugie zagrożenie, że wierzymy w miłosierdzie Boże w sposób naiwny. Naiwnie rozumiemy to miłosierdzie. Mianowicie, że cokolwiek zrobimy, to Bóg nam wszystko przebaczy, zawsze nas uratuje, no bo jest miłosierny. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. Ani nie jest prawdą, że Bóg jest niemiłosierny, ani nie jest prawdą, że Bóg jest naiwnie miłosierny i że będzie pobłażał złu i złoczyńcom. Nie, to nie. Otóż świetnie nam te zasady mądrego miłosierdzia wyjaśnia Jezus w tej słynnej przypowieści o synu marnotrawnym i o właśnie mądrze, miłosiernie, ale mądrze, miłosiernie kochającym Ojcu. Popatrzmy jeszcze raz krótko na tą przypowieść. Znamy na pamięć, ale popatrzmy w tym aspekcie tej miłosiernej, ale mądrze miłosiernej miłości Ojca. Otóż punkt wyjścia w tej przypowieści jest radosny. Ojciec, symbol samego Boga, dwóch synów, których kocha, posiadłość, majątek ziemski, a więc wtedy nie było nic lepszego możliwe. Ale sielanka się psuje, bo kiedy młodszy syn, już pełnoletni, uświadamia sobie swoje prawa, przychodzi do ojca i mówi: ojcze, daj mi część majątku, która już mi się należy. Jestem pełnoletni, należy mi się już część majątku. Co mówi do ojca? Tak pośrednio, ale jasno. Ojcze, nie kocham cię. Interesuje mnie tylko twój majątek. Najlepiej, jakbyś już nie żył, jakbyś umarł. To bym z bratem wziął sobie do podziału cały majątek i bym o nic nie musiał prosić. No ale niestety jeszcze żyjesz, no to cię muszę prosić o tą część majątku, która mi się już należy. Jeszcze za twojego życia. Więc okrutny syn. Ojciec to świetnie rozumie. Ojciec jest nie tylko dobry, ale inteligentny, mądry, więc świetnie wie, o co tu chodzi. Syn nie kocha ojca. Kpi sobie z ojca. Interesują go tylko pieniądze ojca, ale nie ojciec, nie jego serce, nie jego miłość. Ktoś powie, no ale dobrze, no to syn robi błąd, jest okrutny, ale ojciec też robi błąd, ktoś mógłby tak powiedzieć, bo puszcza tego syna. Powinien próbować choćby zatrzymać syna. Przecież wie, że ten syn jest naiwny, bezmyślny, że szybko nie tylko pieniądze zniszczy, majątek, ale zmarnotrawi swoją godność, świętość, czystość, szlachetność. Więc powinien ojciec zawalczyć, być synu, nie odchodź, mógłby go zastraszyć, źle się będzie z tobą działo, jak odejdziesz, albo go na wzruszenie brać. Synu, jak odejdziesz, to ja dostanę zawału serca, mi się serce będzie kroić, no jak możesz. Więc może dobrocią, może złością, powinien próbować go zatrzymać. Otóż ojciec zrobił wszystko, żeby zatrzymać syna. Ktoś powie, a co zrobił? Kochał syna. Kochał. A jeżeli kogoś kochamy, to robimy wszystko, żeby ten ktoś nie odszedł. Ani od nas, ani od Boga, ani od własnego sumienia. Bo dla nas ludzi nie ma większej siły niż miłość. Jeżeli na przykład żona kocha męża, czy mąż kocha żonę, mimo to ta druga strona odchodzi, to już nie było sposobu większego, żeby zatrzymać współmałżonka. Nie ma nic silniejszego niż miłość. Jeżeli nastoletni syn, na przykład narkoman, odchodzi, czy córka się zakocha w jakimś prymitywie i odchodzi, nastoletnia, to jeśli rodzice kochają, to nic większego nie mogą zrobić. Ktoś powie, no mogą, na przykład mogą straszyć tego syna czy tą córkę, że będzie źle, jak odejdą, czy mogą na kolana paść, no już niech będzie taka pokora i błagać, synu, córko, zostań. Nic by to nie dało. Bo jeżeli syn czy córka kpią sobie, czy mąż czy żona kpią sobie z naszej miłości, to tym bardziej zakpią z naszej agresji, jak będziemy straszyć. Co byś mi tu straszył, ja sobie poradzę. A jeszcze bardziej zakpią z naszej pokory. Jak padniemy na kolana, powiemy mężu czy żono, czy synu, córko, zostań, to będą się z nas śmiać. I odejdą jeszcze ze śmiechem. Więc nie ma większej siły i mocy jak miłość. Ojciec kochał syna, więc zrobił wszystko, by syn nie odszedł. A syn mimo to odszedł. I kiedy ktoś lekceważy miłość Boga i naszą miłość, to jesteśmy bezradni. Czy nie będziemy strzelać do takiego kogoś. Już jesteśmy wtedy po prostu bezradni. Zostaje nam tylko modlitwa, nadzieja i czekanie, że ten ktoś zmądrzeje i wróci. No i tak się właśnie dzieje w tej przypowieści. Syn odchodzi, mimo że ojciec kochał, mimo że syn nie miał ojcu niczego do zarzucenia, bo gdyby miał, to by zarzucił, łatwiej byłoby odejść. Syn i tak mimo miłości ojca odchodzi. No i co się dzieje z synem, to wiemy. Teraz jak reaguje ojciec? Kocha dalej. Jest właśnie miłosierny, bo dalej kocha, nie odwołuje miłości, nie złości się na syna, nie mówi, synu, już jesteś przeklęty, nie masz prawa powrotu. Nie, nie. Przeciwnie, wychodzi na drogę, daje znaki, że syn może wrócić. Dzisiaj by pisał SMS-y, czy wysyłał listy, czy dzwonił. Wtedy mówi tam przez znajomych, przechodniów, powiedzcie synowi, że kocham dalej, że może wrócić. Natomiast uwaga, nie szedł do syna. Nie szedł do syna. I tu może być największa niespodzianka w tej przypowieści Jezusa. Ojciec nie idzie do syna. Czeka, aż syn wróci. Jeżeli odszedłeś, człowieku, od Boga, od nas, od bliskich, od rodziny, od sumienia, od miłości, to nie my mamy iść do ciebie, to ty masz wrócić do nas. To ty masz wrócić do nas. Ojciec nie idzie do syna. Ktoś by powiedział, no ale jak gdyby ojciec poszedł do syna, zwłaszcza kiedy syn już jest tam w poniżeniu, głodzie, chlewie, pastu świń, to by syn chyba wcześniej wrócił. Więc, no to spróbujmy, w cudzysłowie, mówiąc z uśmiechem, poprawić przypowieść Jezusa, w cudzysłowie, tak żeby zobaczyć, co będzie, i poślijmy ojca do syna, który jeszcze jest tam w kryzysie, błądzi. Co by się stało? Otóż najpierw by syn się szczerze wzruszył. To jest dla mnie jasne. Jakby zobaczył ojca, powiedziałby, ojcze, ty tu przychodzisz do mnie, do takiego poniżonego, do grzesznika, do takiego, który z ciebie zakpił, chciał tylko twoje pieniądze, zakpił z twojej miłości. No, mówili mi przechodnie, znajomi, że wychodzisz na drogę, że tak jakbyś dalej kochał. Ja w to nie wierzyłem. A teraz to już wierzę. No, przyszedłeś do mnie, oj, przywiozłeś mi jedzenie, ubrania, oj, tu pieniądze widzę w tym worku dla mnie. No, tatusiu, to teraz już jestem pewien, że mnie kochasz. To wracam z tobą, zachwyciłeś mnie, to ty już wracaj, ja cię dogonię, tylko pójdę się pożegnać z kolegami. No wiesz, no wypada pożegnać się, jestem dobrze wychowany. I poszedłby pić, sięgać po narkotyk, czy tam współżyć z nierządnicami za pieniądze ojca. Tyle by ojciec osiągnął, gdyby poszedł do syna z tymi prezentami, z tą pomocą, kiedy syn był jeszcze w kryzysie, kiedy się jeszcze nie zastanowił. Dobiłby syna. dałby synowi narzędzie, żeby syn dalej grzeszył, ażby tym razem być może już umarł. Więc nie można iść do kogoś błądzącego, kto jest w kryzysie, żeby mu pomagać czy jej, bo być jeszcze gorzej. Wykorzysta naszą pomoc do zła ten ktoś, no bo się jeszcze nie zastanowił, nie zmienił. I dlatego ojciec nie idzie do syna. Nie poprawiajmy tej przypowieści, bo tylko pogorszymy. Nie posyłajmy ojca do syna, który błądzi. Niech ojciec, tak jak Jezus powiada, czeka. Niech daje znaki, że kocha i czeka. I teraz, dlaczego to jest najmądrzejsze? Że nie idziemy do błądzącego mimo miłości i miłosierdzia, ale czekamy, aż się ten ktoś zastanowi. Dlatego, że uwaga, kiedy ktoś bardzo błądzi, bardzo, bo wchodzi w alkoholizm, narkomanię, hazard, jakiś skrajny egoizm, cynizm, prymitywizm. Otóż kiedy ktoś bardzo błądzi, to kpi sobie z naszego cierpienia. Kpi sobie z cierpienia męża czy żony, jeśli to małżonek odszedł, zbłądził. Kpi sobie z cierpienia rodziców, jeśli to ktoś z dzieciaków. Kpi sobie z cierpienia wszystkich wokół. I kpi sobie nawet taki człowiek bardzo błądzący, nawet z cierpienia Boga. Ale jest jedna rzecz, z której nie kpi. Własne cierpienie. Własne cierpienie. Otóż kiedy błądzący sam zacznie cierpieć, a to przestaje sobie już kpić, zaczyna myśleć. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Jeżeli, to przykład klasyczny alkoholika w czynnej fazie choroby. Jeżeli znęca się nad żoną, nad dziećmi, bliscy posiniaczeni, płaczący, żyć im się nie chce, no on się dalej upija. Ale jeśli sam zacznie cierpieć, jeśli wpadnie pod samochód po pijanemu i jest teraz, powiedzmy, kaleką, czy wątroba wysiada, czy wyrzucą go z pracy, czy żona wreszcie zmądrzeje, wezwie policję i on wyląduje w więzieniu. Jak sam zacznie cierpieć, a to zaczyna myśleć. To już sobie nie kpi. To już sobie nie kpi. Z własnego cierpienia zwykle ludzie nie kpią, nawet w największym kryzysie. I wtedy się zaczynają zastanawiać. To właśnie dlatego ojciec nie poszedł do syna, żeby synowi nie przeszkadzać w ponoszeniu konsekwencji błędów, żeby syn się mógł sam nacierpieć, bo wtedy się może zastanowić i wrócić. Ojciec, mówiąc tak strasznie twardo, nie okradał syna z cierpienia, które syn sobie sam zadawał. Które syn sobie sam zadawał. Moi drodzy, jeśli macie kogoś bliskiego, na przykład syna czy córkę, którego ktoś krzywdzi, jakiś łobuz, czy ktoś tam straszy w szkole, w każdym razie, czy córkę, ktoś krzywdzi, to poruszcie niebo i ziemię, żeby bronić wasze dziecko przed krzywdzicielem i przed cierpieniem. Ale jeżeli wasz syn czy wasza córka sami się krzywdzą alkoholem, narkotykiem, wiązanie się z kimś, kto nie kocha, kto krzywdzi, to niech pocierpią. To niech pocierpią. Nie dlatego, że my chcemy, żeby cierpieli. Nie, my nie chcemy. Tylko, że jeżeli błądzą, to tylko wtedy, kiedy pocierpią, mogą się zastanowić i przestać błądzić. Bez własnego cierpienia nie przestaną błądzić. Nasze cierpienie im nic nie pomoże, dopóki błądzą. Oni muszą pocierpieć. Nie zabierajcie im cierpienia, kiedy błądzą. Nie jest problemem to, że cierpią. Problem jest to, że błądzą. A żeby przestali błądzić, muszą się nacierpieć na skutek już popełnionych błędów. Jeżeli rodzice na przykład usprawiedliwiają na siłę syna, córkę w szkole, gdziekolwiek indziej, mimo że ten ktoś błądzi, przekupują policję, żeby nie było tam mandatu czy więzienia, to dobijają swojego syna czy swoją córkę. To ci błądzący będą błądzić jeszcze bardziej, no bo nie ponoszą konsekwencji, nie cierpią. Oni błądzą, a my cierpimy. No to będą błądzić, aż umrą. Natomiast jeżeli oni zaczną cierpieć, to się mogą zastanowić i zmienić. I ojciec z przypowieści Jezusa jest miłosierny, bo nie idzie do syna, nie przeszkadza synowi cierpieć, kiedy ten syn sam sobie cierpienie zsyła. I co się dzieje z synem? Dochodzi do niego to cierpienie, uświadamia sobie, że cierpi, że wylądował w chlewie, głodzie, poniżeniu, jako pastuch świń i zaczyna się zastanawiać. Dopiero wtedy, kiedy się sam nacierpiał. Gdy ojciec cierpiał, syn się nie zastanawiał. Ale jak się sam nacierpiał, zaczął się zastanawiać. I powiedział sobie prawdę. U ojca było mi lepiej. No to wracał. No, jedyne rozsądne wyjście. wracam tam, gdzie jest mi lepiej. Nie tu, w tym tak zwanym wolnym świecie, na zasadzie wino, kobiety i śpiew, bo to się wszystko szybko kończy i ląduje się w chlebie, tylko właśnie u ojca było mi lepiej. Tam, gdzie musiałem pracować w polu, ale byłem szczęśliwy, bo kochany i uczyłem się kochać, nie krzywdziłem siebie ani innych, tam było mi lepiej. No i syn postanawia wracać. Ktoś powie, no to syna uratowało cierpienie. Nie, tu też muszę być bardzo precyzyjny. Nie, cierpienie nikogo nie ratuje, bo Bóg nie jest cierpieniem. Ratuje Bóg, a Bóg nie jest cierpieniem, tylko jest miłością. Otóż syna marnotrawnego uratowała miłość. Uratowało wspomnienie, że ojciec dalej kocha, kochał i kocha, i uratowało to, że syn zaczął kochać. Że postanowił wrócić do ojca, bo zaczął wreszcie kochać ten syn. Ktoś powie, nie, on to postanowił wrócić, żeby się najeść, bo był głodny. Otóż gdyby chciał się tylko najeść, to by nie podejmował tego wysiłku, żeby wracać do ojca. Po co? Zacząłby kraść. Albo by założył bandę złodziei, jeszcze byłoby mu dobrze, dopóki by go jeszcze większy bandzior kiedyś tam nie zabił, a to kiedyś. A więc, żeby się najeść, nie trzeba wracać do tych, którzy nas kochają. Wystarczy ukraść coś. Syn świetnie wiedział o tym. On wraca z żalem, z pokorą, przemieniony. Nie mówi, ojcze, daj mi jeść. Tylko mówi, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. Nie jestem godzien być Twoim synem, ale uczy mnie choćby niewolnikiem, służącym. Daj mi pracę, ale żebym był tylko przy Tobie, niedaleko, żebym Ciebie widział, już będę szczęśliwy. Nie mówi, daj mi jeść. Pozwól mi tylko blisko Ciebie pracować. I to już mi wystarczy do szczęścia, bo Ty kochasz i przy Tobie to każdy jest szczęśliwy, bo widzi kogoś szlachetnego. Tak wraca syn, z miłości. Nie tylko dlatego, że się nacierpiał. Judasz też się nacierpiał, kiedy zdradził Jezusa. I co? Nawrócił się? Nie. Poszedł się powiesił. Samo cierpienie może wystarczyć do rachunku sumienia. O tym będzie wieczorem w nabożeństwie pokutnym. Samo cierpienie może wystarczyć do rachunku sumienia, ale nie wystarczy do nawrócenia. Do nawrócenia potrzebna jest miłość. No i syn wraca, bo się nacierpiał, a ma do kogo wrócić, bo ojciec jest miłosierny, bo przyjmuje tego, który powraca. I dopiero teraz, kiedy syn wraca, się upewnia, że cały czas był kochany. Dopiero teraz. To ostatnia myśl, mianowicie, jeżeli ktoś od nas bardzo daleko odejdzie, bardzo błądzi, czy możemy udowodnić temu komuś, mężowi, żonie, synowi, córce, bratu, siostrze, komuś tam, że bardzo kochamy? Nie. Nie możemy udowodnić, że bardzo kochamy, mimo że kochamy, dlatego że ten, kto bardzo pobłądził i odszedł daleko, choćby mieszkał pod jednym dachem, ale odszedł do innego świata, do świata zła, grzechu, otóż ten ktoś nie oczekuje od nas miłości. Ktoś powie, no księże Marko, to teraz już ksiądz chyba mówi coś błędnego. Każdy oczekuje miłości. Nie. Nie, moi drodzy. Miłości oczekują tylko ci, którzy kochają, którzy są szlachetni. Ci, którzy nie kochają sami, którzy są w kryzysie, nie oczekują od nas miłości. Oczekują czegoś, ale nie miłości. Czego oczekują? Naiwności. Naiwności oczekują. Jeżeli na przykład, no to klasyczny przykład, mąż alkoholik, to tak niestety często w Polsce, czego oczekuje od żony? Że kiedy on przyjdzie pijany i ją nawet pobije, ona nie zareaguje, nie wezwie policji, że go wykąpie i upierze mu to wszystko, że rano mu da śniadanko, że usprawiedliwi w pracy, oczekuje od niej naiwności, żeby mógł dalej się zapijać, aż umrze. Bo on sobie wmawia, że nie jest uzależniony, jak każdy uzależniony. Więc to samo syn, powiedzmy narkoman, jeżeli jest w takim głębokim kryzysie, czego oczekuje od pieniędzy? Od rodziców pieniędzy, naiwności. Kiedy nie ma na narkotyki, żeby mu dali, choćby dom mieli sprzedać, a kiedy jest wściekły, żeby mógł ich pobić i żeby oni nie wezwali policji. I jak tak będą robić, że sprzedadzą ostatni dzbanek czy ostatni talerz przysłowiowy z domu, żeby syn kupił kolejną działkę narkotyku, czy kiedy on będzie ich bił, a oni nie będą zgłaszać na policję, to on powie, tak, przy księdza, mam dobrych rodziców, kochają mnie. Tylko, że oni nie kochają. Są wyłącznie naiwni i pomagają synowi umrzeć. Bo mu tworzą komfort błądzenia, aż umrze. Więc, moi drodzy, Miłosierdzie polega na tym, że zawsze jest, że kochamy tych, którzy błądzą, jak Bóg nas kocha, kiedy błądzimy, i że zawsze jesteśmy gotowi przyjąć błądzących, jeśli się zmienią i nawrócą. Jeśli się zmienią, nawrócą, znają prawdę, tak jak Szymon Trawny, powiedzą: przepraszam, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko wam, którzy mnie kochacie, zmieniam się, jeśli pozwolicie, chcę być znowu blisko was, bo ja już jestem przemieniony. Wtedy powiem: tak, przyjmujemy cię, urządzamy ci święto jako ojciec powracającemu synowi, już nie marnotrawnemu, ale powracającemu. Takie jest miłosierdzie Boże. Bóg okazuje miłosierdzie zawsze, kiedy się nawracamy i powracamy, ale nie wcześniej. Ale nie wcześniej. Bo jeżeli ktoś z nas błądzi, to Bóg mógłby, ktoś powie, no, a czy nie mógłby nam Bóg przebaczyć, okazać miłosierdzie, kiedy jeszcze błądzimy? Może, tylko co nam to da? Nic. No, wyobraźcie sobie, że mamy, powiedzmy, syna narkomana, czy męża alkoholika. No już takie klasyczne przykłady, niestety coraz częstsze w Polsce. No i ten ktoś jest, się upija, czy sięga po narkotyk, niszczy siebie, a my mówimy: przebaczam ci, mężu, na przykład, czy synu. No to co to mu da? I tak umrze ten ktoś, bo się nie zmienia. Więc nic nie da, nasze miłosierdzie i przebaczenie komuś, to się nie zmienia. Dopiero wtedy ma sens powiedzieć, że ci, że cały czas cię kocham i wszystko ci przebaczyłem, kiedy wracasz, się zmieniasz. Znaki miłości i gotowości do przebaczenia trzeba dawać. Tak jak ojciec wychodził na drogę, miał przy sobie suknię, pierścień dla syna i mówił przechodniom: powiecie synowi, jak, czy znajomym, jak wróci, będzie dalej moim synem, jestem, kocham, jestem gotowy go przyjąć i wszystko przebaczyć, no ale jak wróci? Wcześniej nie. Jak wróci? A więc to, czy doświadczymy miłosierdzia od Boga, nie zależy od Boga, zależy od nas. Bóg jest zawsze kochający i zawsze miłosierny. Natomiast z Jego miłości i miłosierdzia korzystają ci, którzy wracają. Ci, którzy się nawracają i wracają. Bardzo się módlmy o to, żeby tak było w naszym życiu i w życiu naszych bliskich, nawet tych, którzy bardzo daleko odeszli. Ale uczmy się, nie tylko się módlmy o to, żeby Ojciec Miłosierny okazał im miłosierdzie, bo im zawsze okaże, kiedy wrócą, tylko módlmy się o to, żeby ci błądzący wrócili. Żeby się zastanowili, jak syn marnotrawny, i żeby wrócili. Wtedy doświadczą i miłości Boga, i naszej, z bliska i radośnie, ale najpierw oni muszą zrobić pierwszy krok, mianowicie nawrócenie. Więcej będzie dzisiaj wieczorem na nabożeństwie pokutnym, a za chwilę będzie możliwość przyjęcia sakramentu chorych, więc jeszcze jedno słowo na temat tego sakramentu. Otóż jest to sakrament też miłosierdzia Bożego dla każdego, kto cierpi fizycznie, ze względu na choroby fizyczne. Warto sobie od razu powiedzieć, że cierpienia duchowe są gorsze. Jeżeli ktoś z nas jest chory fizycznie w starszym wieku, czy ma jakieś i w starszym wieku jakieś dolegliwości fizyczne, to boli. Ale to nie tak boli, jak wtedy, kiedy ktoś grzeszy. Jak wtedy, kiedy ktoś grzeszy. Więc, moi drodzy, pamiętajmy też o tym. Choroby fizyczne, słabości fizyczne są dokuczliwe, ale one nie niszczą nam sumienia, nie doprowadzają do rozpaczy. Po prostu jest, no, mamy kawałek drogi krzyżowej wtedy, ale to nie jest rozpacz. Nie jest to, co u Judasza było. Nie mamy czyste, spokojne sumienie. A więc tutaj jest zupełnie inna historia. I pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy chorzy, czy w starszym wieku, to nie jest kara Boża. To nie jest kara Boża. To są naturalne konsekwencje życia na tej ziemi od Adama i Ewy. I ktoś powie, no ale dlaczego w ogóle choroby, dlaczego w ogóle śmierć? Czy nie mógł nas by Bóg tutaj zostawić na wieczność? Mógłby i tak chciał. Stworzył Adama i Ewę w raju i nie byłoby ani chorób, ani śmierci. Ale jak Adam i Ewa zaczęli grzeszyć, ich dzieci i kolejni ludzie, to żeśmy uczynili, powtórzę to, co na początku powiedziałem, uczyniliśmy ziemię doliną łez i padołem łez i doliną ciemności, tak w taki sposób, że czasem się nam żyć tu nie chce. I dlatego Bóg, gdyby nas tu Bóg zatrzymał na całą wieczność, mógłby, to byłby niemiłosierny. No wyobraźcie sobie, że żyjemy na tej ziemi, tak jak żeśmy ją zepsuli od pokoleń, że żyjemy całą wieczność, czy setki tysięcy lat. No to byśmy chyba sobie od razu popełnili samobójstwo z rozpaczy. na tej ziemi żyć setki tysięcy lat, czy miliony, nie no, to byłoby nie do zniesienia. Ja już czuję, że ten świat jest dla mnie za mały, już się rozglądam za światem większym, który mi wystarczy na całą wieczność. To ten świat jest dla nas za mały, byśmy go zepsuli. Gdybyśmy zostali w raju, gdyby Adam i Ewa nie nabroili, to tak, to byłoby tutaj szczęściem żyć całą wieczność. Bóg jest miłosierny i na takiej ziemi zepsutej przez nas nie zostawi nas na wieczność, bo to nie byłoby, powtórzę, święto. Ktoś powie, ale księże Marku, to w takim razie jak pójdziemy do nieba, daj Boże tam pójdziemy, to tam znowu ktoś może zacząć grzeszyć i znowu zepsuje to niebo tam i znowu będziemy musieli umierać, żeby pójść do jeszcze lepszego nieba. Nie. Takiej groźby nie ma. Dlaczego? Bo do nieba pójdą tylko ci, którzy kochają. Tylko ci, którzy kochają i oni już nie zepsują nieba. Bo oni nawet na ziemi potrafili kochać, gdzie jest tak trudno, to więc w niebie będą spokojnie kochać dalej. To już nie ma ryzyka wtedy. Więc właśnie dlatego Jezus tak twardo mówi, do nieba wejdą ci, którzy kochają i to bardzo mocno kochają, nawet tych bezradnych, chorych, osieroconych, uwięzionych, głodnych i tak dalej, żeby mieć właśnie pewność, mówiąc tak po ludzku, że już nieba nie zepsują. Nie zamienią w dolinę ciemności, w padu łez. I w niebie będzie nam się chciało żyć całą wieczność. A więc tutaj Pan Bóg chce, żeby nam się dobrze powodziło, żebyśmy długo żyli, ale wieczność szczęśliwą możemy mieć w niebie, bo na tej ziemi takiej wiecznej szczęśliwości byśmy mieć nie mogli z naszej ludzkiej winy. Więc za chwilę podejdziemy. Ci, którzy mają jakąś trwałą chorobę, czy jakieś poważne osłabienie, czy starszy wiek, można wtedy podejść tutaj, tak jak w procesji Komunii Świętej, i otrzymamy sakrament bierzmowania. Ksiądz namaszcza olejem na czole i na dłoniach tutaj od wewnątrz. A więc za chwilę się teraz pomodlimy o Boże błogosławieństwo dla chorych i będziemy podchodzić jak w Komunii Świętej za chwilę. Amen.